Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Pomorza.
2 maja Pani w pracy, na wolnym, na urlopie. Jak to jest? Dzień teoretycznie świąteczny, choć różnie to...
Urząd nie pracuje, to prawda, mamy dzisiaj dzień wolny. Natomiast na tym stanowisku pracuje się cały czas.
Nawet jak się ma wolne.
Nawet jak się ma wolne, wiadomo, to jest taka funkcja w państwie. Natomiast nie ma co narzekać, słońce świeci jeszcze, więc z optymizmem.
To jak pani pogodę nam wywołuje, to od pogody zacznijmy. Są ostrzeżenia przed burzami. Jakie informacje ma Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego? Czy rzeczywiście te burze na Pomorzu dzisiaj mogą wystąpić? Kiedy, o której, gdzie bardziej, gdzie
tak,
mniej?
Tak, mamy takie informacje, że burze mogą wystąpić, więc dla tych wszystkich, którzy dzisiaj grillują, a wiemy, że mamy przedłużony weekend majowy, warto spoglądać na ostrzeżenia RCB, warto śledzić pogodę, bo to, że burza rano jest zapowiadana w jakimś jednym powiecie, nie oznacza, że będzie w kolejnym, więc bardzo proszę wszystkich, aby pomimo nastroju grillowego, odpoczynku, pięknej pogody w tej chwili jednak zapoznali się z tymi ostrzeżeniami.
A bardziej południe czy północ województwa zagrożona?
Zazwyczaj u nas jednak o tej porze roku północ. No ale ja szczególnie nie podaję tych miejsc,
rozumiem,
bo to się po prostu szybko zmienia.
W ramach takiej ostrożności procesowej tak zwanej,
jest,
powiedzmy. No dobrze, a widzę, że pani jest w koszulce promującej akcję
tak
profrekwencyjną.
Jest.
Nie ukrywajmy tego, że wielu polityków prowadzących kampanię prezydencką gości na Pomorzu i korzysta z tego, że też przyjeżdża tutaj mnóstwo osób z całej Polski. Nie ukrywajmy tego, że pani na pewno na Rafała Trzaskowskiego patrzy najbardziej i bierze pani udział w tych wydarzeniach, bo widziałem wczoraj panią na wiecu chyba w Sopocie pani
tak,
była.
Tak, absolutnie biorę. Wczoraj byłam w Sopocie, właśnie o godzinie 17 mieliśmy duży wiec z udziałem Rafała Trzaskowskiego, ale i gościa, który nie był zapowiadany, czyli pojawił się na wiecu pan premier Donald Tusk. Bardzo dużo ludzi, bardzo dobra atmosfera. Widać, że Pomorze najechali turyści i to też dobrze, bo jest z kim rozmawiać. Dzisiaj spotykamy się w Słupsku, jesteśmy przez momencik w Lęborku, potem jedziemy do Słupska na 12.30. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a o godzinie 16 w Kościerzynie.
A nie ma Pani problemu z tym, że się Pani angażuje trochę w kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego tutaj lokalnie? Bo ja pamiętam Pani poprzednika, Dariusza Drelicha, kiedy angażował się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy, no to budziło to jednak wiele wątpliwości. Tam skala chyba była też nieco inna, uczciwie mówiąc, ale budzi to jakieś kontrowersje. Jest pani urzędnikiem państwowym, wojewodą pomorskim.
Tak, ale jestem też przedstawicielem rządu w terenie. Moim szefem jest pan premier Donald Tusk. Rafał Trzaskowski startuje z Platformy Obywatelskiej, więc jest to dla mnie jednoznaczne, że muszę się zaangażować w tą kampanię, ale to też...
Czyli nazywacie rzeczy po imieniu, nie udajecie?
Nie, nie udajemy.
Rozumiem.
Nie ma co udawać. Moi poprzednicy udawali, jeździli, rozdawali kartoniki, które my teraz jako rząd koalicyjny musimy opłacić, te wszystkie inwestycje, które kiedyś na kartonikach zostały wydane, a dzisiaj idą one z naszego budżetu. Ja uważam, że dzisiaj, dlatego ta moja koszulka, nie śpi, bo cię przegłosują. Dzisiaj to jest odpowiedzialność nasza, aby wziąć udział w wyborach. Te wybory są o bezpieczeństwie kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie naszego kraju.
To zaraz o tym bezpieczeństwie będziemy bardzo szczegółowo rozmawiać, ale jeszcze jedno pytanie a propos tych planów przeróżnych, a na popołudnie jakie pani ma plany?
Na popołudnie ze Słupska będę przemieszczać się do Gniewina, gdzie już w roli wojewody dzisiaj będziemy świętować ze Strażą Pożarną nowy samochód, ale też w takiej atmosferze trochę świąt związanych z Świętem Flagi, przypomnę dzisiaj, wstąpieniem naszym do Unii Europejskiej, dzień wczorajszy, no i jutro najważniejsze nasze święto, czyli Święto Konstytucji 3 maja.
Tak, trochę pytam ironicznie, bo niektórzy by powiedzieli, że wozy strażackie, kampania wyborcza, prawda, no, że to też pamiętamy, jak to przed laty było. Skąd ten wóz w Gniewinie nowy dla OSP, jak rozumiem?
Tak, dla OSP w Gowinie mieliśmy w tym tygodniu, tam był mój zastępca Emil Rojek, przypomnę, z innej opcji politycznej. Natomiast zaproszenie...
Polska 2050.
Tak dokładnie. Jest, zaproszenie od strażaków z Gniewina i od pani wójt przyszło akurat na 2 maja. My po prostu odpowiadamy na zapotrzebowanie.
Czyli odpowiadacie na zaproszenie.
Oczywiście tak.
To w tę stronę. Dobrze, skupmy się na bezpieczeństwie już wywołanym przez nas. Czy pani już wyższy kurs ochrony ludności odbyła?
Tak, właśnie wróciłam po trzech dniach, 28, 29, 30, czyli poniedziałek, wtorek, środę byłam w Warszawie, w Akademii Pożarniczej i tam trzy dni szkolono wojewodów, ale i marszałków.
Marszałkiem Mieczysławem Strukiem razem pani
nie,
była?
Nie, akurat rozjechały nam się terminy. Pan marszałek w tym czasie był, zdaje się, na urlopie. Chyba jedzie w maju.
I co z takiego kursu wynika? Czego pani się dowiedziała tak na dobrą sprawę?
Powiem tak, pierwszy dzień to była teoria i tą teorię każdy z nas już zna, bo tą ustawę niejednokrotnie każdy z nas już miał sposobność przeczytać z lewa do prawa i z prawa do lewej. Natomiast tam przede wszystkim mieliśmy gry decyzyjne i przerabialiśmy...
Czyli takie warsztaty praktyczne, jak
tak,
rozumiem.
Takie warsztaty praktyczne i przerabialiśmy te wydarzenia, które w Polsce już miały miejsce. Na przykład zawalenie hali wtedy, kiedy pamiętamy takie duże wydarzenie w Łodzi, hala, gdzie byli gołębiarze, gdzie były targi.
Katowice,
przepraszam, targi i 700 osób w hali, więc analizowaliśmy, co się wtedy wydarzyło, co możemy poprawić i w jakim miejscu jesteśmy po tych 10 latach. Również bardzo dużo takich powodów do analiz, no niestety dała nam powódź. I zachowania.
Ta ostatnia powódź.
Ta ostatnia powódź, która miała miejsce na południu Polski. Z tego też czerpaliśmy doświadczenie. Pokazywano nam i podejmowaliśmy decyzje tak, jakbyśmy tam byli. No nie bez znaczenia miały też udział naszych pożarów, ale też nie tylko naszych. Więc jak się zachować w trakcie pożarów, jak zarządzić tą sytuacją kryzysową. Mieliśmy również tą drugi panel, bo ustawa o ochronie ludności to jest... Pierwszy jej komponent, a drugi to jest obrona cywilna. Więc trzeci dzień był poświęcony obronie cywilnej. Jak zachować się na czas wojny przygotowań? Bo wtedy wiemy, że wojsko idzie bronić kraju, natomiast służby cywilne muszą działać. To były takie właściwie trzy komponenty tych trzech dni. Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Myślę, że wszyscy wyjechaliśmy z nową wiedzą, ale też z takim ugruntowanym podziałem obowiązków.
No jak niski poziom administracji będą też szkolenia schodziły, bo wojewodowie, marszałkowie w pierwszej kolejności
tak,
byli szkoleni.
W tej chwili Akademia Pożarnicza przeprowadza szkolenia starostów, prezydentów na prawach powiatu, wojewodów i marszałków. Natomiast my jako wojewodowie mamy za zadanie przeszkolić wójtów, burmistrzów, prezydentów. I tutaj w województwie pomorskim od razu po długim weekendzie ruszamy z tymi szkoleniami. Wybraliśmy...
I to będzie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej organizować?
Nie, akurat...
Czy Wydział Zarządzania Kryzysowego? Jak to
Nie, akurat u nas w konsultacji z Wojewódzką Strażą Pożarną podjęliśmy decyzję, że ogłosimy postępowanie, w ramach którego akurat u nas złożyło ofertę najkorzystniejszą Akademia Marynarki Wojennej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to są ludzie przygotowani do takiej tematyki bezpieczeństwa. Będziemy ten program opierać na programie Akademii Pożarniczej, co też jest ważne, abyśmy na wszystkich szczeblach mieli podobną wiedzę i też wiedzieli, kto kogo i z czego szkoli. I już w maju po długim weekendzie są trzy tury dla naszych samorządowców przygotowane. W tej chwili trwają zapisy, w zależności od tego, kiedy kto będzie mógł pojechać.
To są zapisy na szkolenie, które i tak jest obowiązkowe.
No tak, ale mogą
chodzi
wybrać
o dostosowanie
trzy terminy,
terminów.
Tak? My też patrzymy, samorządowcy mają swój kalendarz.
I jak nisko dalej to będzie później schodziło?
I teraz...
Bo plan jest taki, żeby docelowo został każdy obywatel przeszkolony?
Absolutnie tak. Natomiast oczywiście do każdego z różnych szczebli będziemy mówić innym językiem.
I w różnym czasie, w
różnym
zakresie.
Dopiero co ustawa weszła w życie. Mamy ją no 4 miesiące, więc zaczynamy ten proces budowania odporności społeczeństwa na zagrożenia. To jest bardzo ważne, bo bardzo często mówimy o schronach, ale tak naprawdę musimy
zaraz będziemy o schronach mówić.
Na nowo nauczyć, czym jest bezpieczeństwo w otoczeniu, w kraju. I teraz samorządowcy po przeszkoleniu będą mieli obowiązek przeszkolenia swoich urzędników. Ja swoich również. I potem będziemy schodzili na poziom niższy, będziemy wchodzić do szkół, będziemy rozmawiać
do
z naszą społecznością, będziemy rozmawiać do zakładów pracy, ale jednym z najważniejszych elementów budowania takiej odporności, wiedzy wśród naszego społeczeństwa, myślę, że w pierwszym kroku będzie, ja to nazywam krótką instrukcją, którą w tej chwili przygotowuje MSWiA razem z MON-em. To będzie taka książeczka, która na początku w czerwcu będzie w wersji elektronicznej, a mam nadzieję, że już od września w wersji papierowej, która będzie mówiła o tym, jak się zachować, w jakich sytuacjach. Wtedy, kiedy mamy informacje o tym, że będzie wiał wiatr, że będą burze, że być może będzie powódź. Więc w tych wydarzeniach absolutnie kryzysowych i w tych wydarzeniach, kiedy będziemy mieli stan wojny, obyśmy go nigdy nie mieli, ale też musimy być na ten czas przygotowani.
To kończąc ten wątek, czy jest jakiś taki termin obligatoryjny, czy cezura, do kiedy te szkolenia już na wszelkich poziomach mają zostać przeprowadzone, albo dobrze by było, żeby zostały przeprowadzone?
Urzędnicy co do zasady do 30 czerwca. Taki sobie wyznaczyliśmy deadline. Dla niektórych poziomów to jest obowiązek, dla niektórych nie ma tego obowiązku, ale wszyscy chcielibyśmy, aby w tym terminie w całym kraju urzędnicy byli przeszkoleni. Natomiast potem będziemy schodzić w dół. Też oczywiście liczymy na państwa, na media. Jesteście bardzo ważnym elementem w tej całej układance, no bo kto jak nie wy będziecie dostarczać tej wiedzy dalej do społeczeństwa.
Oby nie było takich potrzeb wyraźnych. Pani wojewodo, o schronach pomówmy chwilę. Ja to nazwałem wielką inwentaryzacją schronów, no bo de facto...
To jest dobre określenie.
To jest dobre określenie. Ona powoli rusza. Teraz w maju mają w teren ruszyć takie komisje specjalne. Kto w ich skład będzie wchodził i co tak naprawdę będą inwentaryzować? Bo mamy te schrony w ogóle.
Więc tak. Na papierze wszystko wygląda dość dobrze.
Papier przyjmie wszystko.
Tak jest. Papier nas nie ochroni. Więc mamy chociażby w województwie mamy taką informację, na przykład Straż Pożarna posiada w swoich spisach 16 tysięcy obiektów schronów, miejsc schronienia. Natomiast to jest troszeczkę takie życzeniowe myślenie nasze, ponieważ jakiś czas temu moi poprzednicy robili taką inwentaryzację i wtedy samorządy podały wszystko, co im na myśl przyszło. Natomiast...
No, ale taki był też ten cel pierwszej inwentaryzacji, bo nie do końca przepisy precyzują to, albo wtedy precyzowały.
No nie wiem, myślę, że jednak nie, że powinniśmy byli podejść z tym z większą rozwagą do tej inwentaryzacji.
Nie, to ja się zgadzam, tylko mówię jak było.
No po części mogę przyznać rację. Natomiast jest też lista schronów i miejsc ukryć, które ma wojewoda i tam mamy ich około 1200 razem. No ale najważniejsze jest to, żebyśmy sprawdzili, co jest w terenie. I dzisiaj samorządowcy są zobowiązani do tego, żeby tak realnie popatrzeć na to, co mają na terenie swoich gmin, zrobić zestawienie, popatrzeć na wskaźniki ustawowe, czy tych miejsc, które dzisiaj mają, tych na spisie i tych faktycznie w terenie, mają tam pójść zobaczyć, co tam się dzieje. Jest tyle,
aby... A to są często miejsca, przepraszam, do których żywego ducha nie widziały przez lata.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja przypomnę, że te przepisy, jeszcze raz przypomnę, obowiązują od 4 miesięcy. Myśmy kiedyś mieli taki system po wojnie, oczywiście wtedy, kiedy jeszcze wszyscy pamiętali, czym jest wojna, mieliśmy takie miejsca, ale potem przez wiele lat to był tylko papier.
No ja słyszałem kilka historii o tym, jak po 2022 były otwierane właśnie takie miejsca na przykład. I
tak,
co tam...
wielu się zdziwiło.
Tak, tak.
W każdym bądź razie samorządowcy dzisiaj robią taki przegląd. Robią taką wstępną, bardzo wstępną listę, to nawet nie jest inwentaryzacja, tylko listę. Przesyłają je do starostów i to jest bardzo ważne. Budujemy ten system od dołu. Nie narzucamy nic od góry. Najbliżej społeczeństwa, najbliżej tych miejsc, w których będzie kiedyś trzeba zarządzić sytuacją kryzysową, jest samorząd. Jest wójt, burmistrz, prezydent. Ważne jest, aby starosta widział, jak na terenie jego powiatu układają się miejsca schronienia i schrony, ale również gdzie są magazyny, które też musimy zbudować, albo przynajmniej zabezpieczyć, bo to mogą być różne formy. I dopiero wtedy, kiedy starosta stwierdzi, że wszystko mu się na terenie powiatu układa, czyli równomiernie rozłożona jest siatka bezpieczeństwa, wtedy wysyłają do wojewody, wojewoda patrzy z punktu widzenia województwa i wysyła dalej. Co robi jeszcze wojewoda? Wojewoda w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną i z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego będzie wysyłał komisje, w ramach których, to są dwuosobowe komisje, w ramach których powstaną protokoły. Te protokoły będą mówiły o tym, to będzie taka pierwsza poważna inwentaryzacja, będą mówiły o tym, w jakim stanie są te nasze schrony i miejsca ukrycia. Na zupełnie podstawowym poziomie, jak wyglądają stropy, jak wygląda wejście, czy są okna, czy nie, czy jest wentylacja, czy są piony kanalizacyjne, czy jest woda, w takim zupełnie podstawowym zakresie.
Pozwolę sobie w słowo wejść.
Proszę.
Zapewne, bo to jest oczywiście gdybanie, ale też być może nie jest to trudne jakoś przewidzieć, że wiele z odpowiedzi na tych pytań będzie negatywnych, które pani
tak jest.
Tutaj przytoczyła.
Tego się spodziewamy.
No bo tego się spodziewamy po tym, co mówiłem, po tym otwarciu często po 2022 roku. Znajdą się środki na to, żeby doprowadzić te miejsca potencjalnego ukrycia, żeby one nadawały się do właśnie tego przeznaczenia, a nie na papierze figurowały tylko.
Absolutnie się znajdą. Program ten.
Czy
pierwszy...
to już wiadomo, ile tych środków dla Pomorza będzie przeznaczonych? Czy to musicie wywalczyć dopiero? Jak to jest?
No to od góry. Po pierwsze, na ten rok państwo przewidziało 5 miliardów złotych na cały kraj na program ochrony ludności. Przyszły rok to jest mniej więcej też 5 miliardów. No to zależy od PKB, ale mniej więcej 5 miliardów. Ten program dzisiaj zbudowany jest na 2 lata, następny program będzie na 4 lata. Podział dla województw uwzględnia, czy mamy dostęp do granicy wschodniej i poziom urbanizacji. Nie wiemy jeszcze, jakiej wysokości to będą środki, no ale po tym kluczu spodziewamy się około 300 milionów na rok 2025. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało. No ale, znowuż przypomnę, dopiero rozpoczęliśmy. Te środki najszybciej trafią do nas w czerwcu, a być może nawet we wrześniu.
I będzie trzeba je wydać do końca roku?
I będzie je trzeba wydać do końca roku, bo programy są roczne. Z tego już wniosek, bo nas obowiązują zamówienia publiczne, czyli postępowania przetargowe, nas, czyli rząd i samorząd, z tego już wniosek, że dzisiaj musimy się przygotowywać do tego, aby chociażby te 300 milionów wydać. Dlatego ja już rozpoczęłam wizyty w całym województwie u starostów, którzy zapraszają samorządowców i rozmawiamy o tym, jak ten proces zorganizować. Bo rzeczą oczywistą jest, że dzisiaj nie będziemy modernizować schronów. Musimy przygotować dokumentacje projektowe i to jest ten pierwszy krok, który może być sfinansowany z tych środków. Ale jeżeli nie te działania, bo być może taka dokumentacja projektowa będzie wymagała dłuższego czasu, no to wtedy możemy na przykład zastanowić się, czy trzeba zorganizować magazyn i jak go zorganizować.
Ale magazyn czego?
Musimy
wszelakie
posiadać
magazyny, rozumiem.
Magazyny, które zabezpieczą naszą ludność na pierwsze 72 godziny. Co w takich magazynach powinna
woda,
być?
Woda, prowiant.
Woda, dokładnie tak. Woda, prowiant, ale też środki medyczne, środki czystości. Tak, to wszystko, co nam w pierwszym okresie czasu może być potrzebne.
Magazyny energii elektrycznej też będą wchodziły w grę?
Muszą być również magazyny energii, ale bardziej generatory energii nam się będą w takich sytuacjach kryzysowych przydawać. Ale to też mogą być magazyny, które będą zabezpieczać nas na czas powodzi na przykład, czy też wichury. Więc w tych magazynach, w zależności od tego, w jakim stanie dzisiaj one są na terenach powiatowych, będziemy mogli je uzupełniać. To też będą na pewno potrzebne w niektórych miejscach środki transportu. Tak? Musimy też zabezpieczyć seniorów, musimy zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami. W tym kierunku również trzeba patrzeć. Więc każdy powiat, każdy samorząd dzisiaj patrzy na to, co jest mu potrzebne i jak realizować te zakupy. To, te środki też będzie można wydać po prostu na edukację. I rozpocząć od tego poziomu. Więc nie chcemy narzucać, raczej z wyprzedzeniem pytamy po to, aby samorządowcy się przygotowali.
Mówią, że w długi weekend albo w święta czas nieco wolniej płynie, ale niestety nie na antenie radiowej.
Dla nas nie płynie
wolniej. Pani wojewodo, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie i za te wszelkie informacje. Wszystkiego dobrego.
Powodzenia. Wszystkiego dobrego.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańska była Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, a rozmawiał Kuba Kaługa.